Pan Wojciech Wilczyk fotografuje od kilku lat między innymi krzyże pańszczyźniane, no i opublikował już w książce jednej, ale i w kolejne też się szykują efekty swoich prac prowadzonych wspólnie z etnografami, z etnografkami, z etnologami. Zacznijmy od tytułu tej niezwykłej publikacji, która rzuca pewne światło na to wydarzenie, które miało miejsce w przypadku Galicji akurat w 1848 roku. Niewidzialne pomniki wolności, nie w nawiasie. Dlaczego tak?
Dlatego, ponieważ w polskim krajobrazie jest bardzo dużo krzyży i kapliczek, a te upamiętnienia zniesienia pańszczyzny, czy w Galicji, czy w Królestwie Polskim, mają formę krzyży i kapliczek. No i jeżeli jedziemy samochodem przez Polskę centralną, południową, wschodnią, to takich obiektów sakralnych jest bardzo dużo. No i oglądamy, widzimy, mijamy kolejne i nie zdajemy sobie sprawy, że spora część z nich była postawiona z bardzo konkretną intencją. Intencją upamiętnienia zniesienia pańszczyzny w 1848 roku na terenie Galicji i w 1864 roku na terenie Królestwa Polskiego.
Tak jak wynika z Pana badań i co też znajduje odzwierciedlenie w tych książkach, te inskrypcje, które znajdują się na krzyżach pańszczyźnianych, to są takie napisy, do których trzeba się niejednokrotnie dokopywać, ponieważ one przechodziły zmienne koleje losu.
Tak. No w przypadku roztocza to jest tak, że przez długi czas były pod warstwami farby i pobiały wapiennej i były nieczytelne. Natomiast było też tak, że jeżeli, a szczególnie to dotyczy Królestwa Polskiego, że jeżeli były to inskrypcje dedykowane carowi Aleksandrowi II, nazywanemu oswobodzicielem, to one były w międzywojniu albo po 1915 roku skuwane i zastępowane tablicami z innymi inskrypcjami. Na przykład spora część takich pomników, które dotyczyły zniesienia pańszczyzny albo były dedykowane carowi Aleksandrowi II, było zamienianych na pomniki Tadeusza Kościuszki.
No bo coś już nie mieściło się troszeczkę w wyobrażeniu tych współczesnych, że można, bo nie mieściło się to w wyobrażeniach współczesnych, że można zachwalać cara Aleksandra na przykład.
No tak, nie mieściło się, a szczególnie w międzywojniu była taka fala albo niszczenia, rozbierania takich monumentów, albo zmieniania tablic. Z tym, że ten proceder zastępowania tych inskrypcji tablicami z inną intencją właściwie trwa cały czas i na przykład w takiej miejscowości Prędocin-Doły znajduje się dawny krzyż pańszczyźniany, gdzie jest tablica dedykowana Janowi Pawłowi II, czyli także po II wojnie światowej, po reformie rolnej. Natomiast w II Rzeczpospolitej część tych pomników, tych krzyży, na przykład pojawiały się inskrypcje odnoszące się do rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Więc albo Tadeusz Kościuszko, albo pomniki też wolności, tylko państwa, które zostało reaktywowane.
Natomiast niewidzialne pomniki wolności, bo chłopi odzyskali wówczas wolność i to trzeba głośno powiedzieć, głośno mówić, głośno przywoływać. Pamięta pan swoje te pierwsze odkrycia?
To znaczy z odkryciami jest tak w moim przypadku, że ja trafiłem na tekst Andrzeja Ledera na portalu Krytyki Politycznej, który pisał o książkach Kacpra Pobłockiego, czyli o tak zwanym zwrocie ludowym w nauce polskiej, o książce Adama Leszczyńskiego, Michała Rauschera i wspomniał o pogrzebach pańszczyzny i o krzyżach pańszczyźnianych. Nie miałem o tym bladego pojęcia, więc zacząłem szukać w sieci informacji i oczywiście najpierw trafiłem na kapliczkę pańszczyźnianą w Bóbrce, a następnie trafiłem...
W naszej Bóbrce podkarpackiej.
Tak, dokładnie, a następnie trafiłem na stronę Odkrywamy Kamienne Krzyże, której autorem jest Grzegorz Ciećka, co pozwoliło mi stworzyć taką bazę danych obiektów do potencjalnego sfotografowania. Powiedziałem o tym fenomenie Magdalenie Zych, która wówczas pracowała w Muzeum Etnograficznym.
W Krakowie
i zaproponowałem jej współpracę. I w 2021 roku w lipcu pojechaliśmy na roztocze I szlakiem tych krzyży wskazanych przez Grzegorza Cieczkę jechaliśmy. Ja robiłem zdjęcia. To było łatwo do nich trafić, bo Grzegorz zamieszcza dane do GPS-a. No i po oglądnięciu tego materiału doszliśmy do wniosku razem, że to jest coś, czym się należy zająć. I się tym zajęliśmy. Ja napisałem wniosek grantowy do Ministerstwa Kultury, dostałem stypendium, dzięki czemu mogłem zarejestrować sporą część materiału. Magda występowała też o wnioski grantowe w ramach Muzeum Etnograficznego i na przykład dzięki temu można było przeprowadzić w 14 lokalizacjach badania terenowe. Więc nasze wydawnictwo Niewidzialne Pomniki Wolności składa się z dwóch części. W pierwszej części mamy typologię upamiętnień, teksty komentujące plus indeks upamiętnień, gdzie są przytoczone wszystkie inskrypcje w całości, a te, które są w języku ukraińskim czy rosyjskim, są przetłumaczone. Natomiast w drugiej części, drugi tom tego wydawnictwa zawiera efekt badań terenowych w tych 14 lokalizacjach i oprócz Magdy Zych, która kierowała tym zespołem, badania przeprowadzała Justyna Matwiejewicz oraz
Dorota Majkowska-Szajer.
Dorota Majkowska-Szajer.
Zaglądamy. Tak, zaglądam do tej książki, bo tak, Niewidzialne Pomniki Wolności, czyli cała seria zdjęć, kilkaset stron, proszę Państwa, bardzo dokładnie sfotografowane te krzyże pańszczyźniane, które stoją sobie gdzieś w krajobrazie wiejskim, ale także tak jak tutaj, prawie że miejskim krajobrazie, bo przecież krajobraz nam się zmienia.
No to tak, zmienia się. Zresztą tu też jest taka historia, że one też były przenoszone, co oczywiście jest opisane. Istotnym elementem pierwszego tomu jest tekst Michała Rauschera, który opowiada o powstaniu leskim. W dwudziestoleciu międzywojennym doszło do rozruchów chłopskich w powiecie leskim, które były spowodowane tym, że rozeszła się plotka, że krzyże pańszczyźniane mają być przenoszone, ale też, że ma być przeniesiona ta kapliczka. Uważano, wierzono w tą legendę, że pod nią są zakopane powinności pańszczyźniane, czyli dokonano tego pogrzebu i że kiedy one zostaną odkopane, to dojdzie do przywrócenia pańszczyzny. I oddziały chłopskie, partyzanckie starły się z oddziałami milicji. Chyba były dwie ofiary śmiertelne, strzelano do siebie. I Michał Rauscher dokonuje pewnej dekonstrukcji tej historii, gdyż albowiem w żadnych dokumentach policyjnych nie pojawia się informacja o tym, że chodziło o kapliczce w Wóbrce. Natomiast są tam informacje, że chodziło o inne krzyże, których już teraz nie ma.
Niezwykła historia, bo krzyże niektóre są, niektórych już nie ma, niektóre gdzieś w szczątkach leżą, tak jak o tym mówił u nas przed godziną 10 Grzegorz Cieczka, badacz tych krzyży również, który poszukuje takich śladów. Więc jak pan się spodziewa, dużo jeszcze takich miejsc do odkrycia jest?
Znaczy ja myślę, że jeszcze jest na pewno, jeszcze kilkanaście takich obiektów dałoby się znaleźć nie tylko tutaj, ale może na terenie dawnego Królestwa Polskiego. Z tym, że trudno jest dotrzeć do jakichś źródeł, bo na przykład jeżeli po Roztoczu, po tym wschodniej części Polski przewodnikiem był Grzegorz Cieczka, jego badania, to w przypadku Królestwa Polskiego korzystałem z odkryć Pawła Putona, który jest regionalistą, historykiem pracującym w Radomiu i on odkrył chyba około 50 takich obiektów na terenie dawnej gubernii radomskiej. Więc jeżeli udałoby się trafić do archiwum czy na jakieś prace, takie opracowania, to pewnie liczba takich obiektów będzie większa. Ale tu jeszcze powiem o jednej ciekawej rzeczy, że oczywiście były te przemiany tych pomników na pomniki Kościuszki, czy też pomniki odzyskania niepodległości, czy pomniki, które miały odnosić się do ludzi, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej.
Dopasowywanie do czasów.
Dopasowywanie do czasów, ale też mamy do czynienia z taką sytuacją tak zwanych ponowień, że w miejscu, gdzie był krzyż i został na przykład zniszczony, jest stawiany nowy. I na przykład w miejscowości Ropienka jest krzyż, który metalowy, taki dosyć, szczerze mówiąc, problematyczny, jeśli chodzi o kwestie estetyczne.
Tak, zdaje się, że tutaj trafiłam akurat na ten
I to jest taka historia, że to jest ten teren, który znalazł się na terenie Związku Radzieckiego po wojnie, a potem w ramach korekty granic wrócił do Polski. ten krzyż, tak jak głosi tablica, został zniszczony przez oddziały NKWD, być może jest to prawda. I w 1989 roku, o ile dobrze pamiętam opis, nastąpiło ponowienie. Tak samo w miejscowości Bykowce, na miejscu starego krzyża stoi metalowy, a w miejscowości Myczków, bardzo ciekawa historia, tam obok się mieści Muzeum Bojków. Otóż był tam taki kurhan i miejscowe przekazy mówiły o tym, że powstał on jako formą upamiętnienia zniesienia pańszczyzny, bo warto zwrócić uwagę, że też sypano kurhany i często potem na tych kurhanach pojawiało się jakieś upamiętnienie. I w 2023 roku z inicjatywy jednego z pracowników, czy chyba byłego już pracownika tego muzeum, postawiono drewniany krzyż, czyli jak gdyby ten proceder ponowień jest cały czas trwa, a jeżeli popatrzymy na historię krzyży pańszczyźnianych, które są na terenie Galicji Wschodniej, czyli w obecnych granicach Ukrainy, a jest ich tam znacznie więcej niż w Polsce, to jak szukałem informacji na ten temat, bardzo często trafiałem na ponowienia, które miały miejsce w roku 1992, kiedy powstało państwo ukraińskie, w 93, czyli jeżeli były informacje o tym, że gdzieś taki obiekt był, to stawiano kolejny, który się odnosił do tego, który był tym ponowieniem pamięci.
Bardzo szlachetną pracę pan wykonuje wraz z całym gronem etnografów i etnografek, między innymi z Krakowa. Pan Wojciech Wilczyk, fotograf, współautor książki w dwóch odsłonach, ta książka Niewidzialne pomniki wolności. No i temu, o czym pan mówi, czyli przywracaniu pamięci o tym wydarzeniu, czyli o zniesieniu pańszczyzny, służy między innymi Dzień Wolności Chłopskiej, tak, który już po raz kolejny odbywa się dzisiaj w Hutorze Gorajec, w Gorajcu. Zapraszamy tutaj, proszę państwa, od godziny 15 będzie się naprawdę działo, a my do 12 rozmawiamy z gośćmi tego wydarzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.